Jak pamiętacie, większość z Was z pewnością, zwłaszcza ci, którzy byli na nabożeństwie w zeszłym tygodniu, że wspominaliśmy zesłanie Ducha Świętego, a więc mówiliśmy o Pięćdziesiątnicy, mówiliśmy o tym, że Pan, kiedy wstąpił do nieba, zasiadł po prawicy Ojca, po 10 dniach wylał Ducha Świętego. Dzisiaj chcę też mówić o Duchu Świętym, ale nieco w innym aspekcie. Duch Święty już jest wylany, dany, mieszka w nas i chciałbym skupić się na liście do Rzymian, rozdział 8, wersety na początku, wersety 14 i 15. List do Rzymian, rozdział 8, wersety 14 i 15 są na 1216. Posłuchajmy. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Tak sobie pomyślałem, taki nośny temat. Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Myślę, że w ostatnim czasie jakoś szczególnie, ja wiem, i w naszym zborze ta kwestia, ta sprawa prowadzenia duchem była podnoszona, jest podnoszona, jest akcentowana, a więc temat, bym powiedział, taki bardzo na czasie, bardzo aktualny. No. Tylko ja pomyślałem sobie też tak, że od samego mówienia o prowadzeniu duchem, samo mówienie jeszcze nie zmienia stanu rzeczywistości. To za mało. Możemy bez przerwy używać jakichś sformułowań, które w konsekwencji mogą się stać sloganami wypowiadanymi. Możemy je tak obsłuchać się z nimi, że przestaniemy w ogóle na nie reagować, bo będziemy bez przerwy mówić i już po setnym razie w ogóle się nie zastanawiamy nad istotą, nad treścią, która się za tym kryje. Po prostu słyszymy jakieś hasło, które dotyka albo przelatuje obok nas, nie wykonując jakiegoś głębszej refleksji, czy nie mając wpływu na nasze życie. I postanowiłem dzisiaj z tym zagadnieniem bycia prowadzonym duchem zmierzyć się. Chciałbym chwileczkę czasu poświęcić rozważaniu tej myśli, co to znaczy być prowadzonym duchem. Myślę, że zdajemy sobie z tego sprawę, że w naszych kręgach, i mogę nawet chyba śmiało powiedzieć, że w naszym zborze nawet, patrząc na nasz zbór, nie ma jednorodnego poglądu na to, co to znaczy być prowadzony Duchem Świętym. Myślę, że co do faktu, że mamy być prowadzeni Duchem Świętym, panuje zgodność. Co do samej koncepcji, faktu, że powinniśmy być prowadzeni Duchem Świętym, co do tego myślę, że jakiś konsensus, jakaś zgoda między nami panuje. Ale gdybyśmy mieli wejść w szczegóły, gdybyśmy mieli się skupić na praktycznym aspekcie, praktycznej stronie, co to znaczy być prowadzony Duchem Świętym, to myślę, że już ta jedność byłaby nieco zachwiana, bo tych zrozumień i tych poglądów pojawiłoby się już spektrum. Już pojawiłoby się cały szereg spojrzeń na zagadnienie, co to znaczy, że Duch Boży prowadzi dzieci Boże. I pozwólcie, że na początku z wami podzielę się kilkoma takimi spojrzeniami, poglądami, które dziś pojawiają się w kręgach charyzmatycznych chrześcijan na temat prowadzenia Duchem Świętym. Jak sobie to wyobrażają różne kręgi, różne grupy i też różne osoby spośród chrześcijan. Jak sobie to wyobrażają. Pierwszy pogląd, ja nazwałem może nieładnie, ale no musiałem go jakoś nazwać, pogląd przeduchowiony albo pseudoduchowy. Tak użyłem takiego określenia. Oczywiście w tym określeniu już jest jakaś opinia, ale pozwólcie, że wyjaśnię, na czym to polega. Ten pogląd mówi nam o tym, że czy ci chrześcijanie wyznają taki pogląd, że dosłownie pytają Ducha Świętego o wszystko w swoim życiu. Dosłownie wszystko. I dochodzi nawet do tego, i to są jakieś takie ilustracje, wybrane przykłady, że pytają się Ducha Świętego, co dzisiaj mają ubrać na siebie. Jaki kolor koszuli założyć i jaki krawat założyć do tej koszuli. I to nie jest przesada, co mówię. Pytają się chrześcijanki, jaką dzisiaj zupę mają ugotować na obiad i czekają na odpowiedź. Pytają się, jaką surówkę zrobić, czy brokuły ugotować, czy może kapustę pekińską dzisiaj na obiad pokroić. I to powiedzmy w takim życiu społecznym, ale gdybyśmy to przynieśli na nabożeństwo, to na nabożeństwie mniej więcej to wygląda tak, że oto siedzą chrześcijanie na nabożeństwie, chrześcijanki, chrześcijanie notują wszystkie myśli, jakie do głowy im przychodzą, a później prezentują to jako słowo od Pana. A niektórzy malują obrazki, rysunki malują i kwiatuszki w kolorze czerwonym, a później tłumaczą, że mieli takie wrażenie, że Bóg chce przez to miłość powiedzieć, że bardzo nas kocha, bo mieli obraz kwiatka w kolorze czerwonym, a ktoś miał obraz kwiatka w kolorze innym, to że to Bóg chce powiedzieć, nie wiem, coś o zbawieniu czy o niebie. Słuchajcie, i może dla nas jest to dziwne, bo raczej w naszych kręgach aż takich skrajności, bym powiedział, nie występują, ale słuchajcie, to nie jest obce chrześcijaństwu ewangelicznemu, nawet temu chrześcijaństwu charyzmatycznemu, że takie zjawiska, takie przejawy występują. Ci chrześcijanie bardzo często używają terminu czy takiego stwierdzenia Pan mi powiedział. A to już nagminnie, od rana do wieczora Pan im coś powiedział. I ci, którzy są tacy troszeczkę mniej uduchowieni, czują się tacy malutcy przy nich. Tacy malutcy, bo do nich Pan powiedział może 3-5 razy coś w życiu tak naprawdę, że wiedzą, że Pan do nich powiedział. Ja też tego nie ukrywam, że gdybym miał powiedzieć, ile razy Pan do mnie coś w życiu powiedział, to za 20 lat chrześcijańskiej służby, że mogę powiedzieć, że usłyszałem i wiem, że Pan do mnie powiedział, to bym to wymienił na palcach jednej ręki, może dwóch rąk. Ale to były rzeczy fundamentalne dla mojego życia i dla tego, kim jestem dzisiaj, co robię dzisiaj. Oczywiście nie mówię, że oprócz tego nie występowały jakieś inne, ale ja mówię o głosie, który usłyszałem w swoim tutaj, w swoim wnętrzu, że Pan, aż się zacząłem rozglądać, co się dzieje. Więc, a dla tych osób Pan kilka razy czy kilkanaście razy dziennie coś mówi. Tylko że kiedy się, wiecie, skupimy na tym, kiedy to rozważymy, to wychodzą takie śmiesznostki. Na przykład, że komuś Pan mówi, że oto ta dziewczyna jest dla niego i ma być jego żoną, a po 3 miesiącach spotkamy tego chłopaka i teraz mu Pan mówi, że on ma być inna jego żoną. A tamta już nie jest. Tamta już jest na bok odstawiona, na boczny tor odstawiona. Teraz Panu mówi, że już inna. A za kilka miesięcy Panu powie, że jeszcze inna. Wiecie? I teraz sobie myślę tak, że jak inni chrześcijanie się temu przyglądają, to myślą sobie tak, jeżeli tak ma, na tym polega to prowadzenie duchem, jeśli na tym ma polegać tak naprawdę zrozumienie tego fragmentu Pisma Świętego, o którym mówi tutaj apostoł Paweł, to my raczej się robimy krok wstecz, nie chcemy mieć z tym za bardzo nic do czynienia. A więc w tym koncepcji, w tym poglądzie, który ja nazywałem przeduchowiona lub pseudoduchowy, mamy bardzo wiele nadużyć. Mamy bardzo wiele nadużyć. I sytuacja jest taka, że po prostu ci ludzie, którzy tak nadużywają tego stwierdzenia, Pan mi powiedział, dystansują innych chrześcijan naprawdę do tego. Sami są winni, że inni troszeczkę tak sceptycznie patrzą na to, co możemy nazwać prowadzeniem duchem. A więc jeśli miałbym się tutaj jakoś tak ustosunkować jeszcze bardziej na przykład do tego zagadnienia, powstaje pytanie w ogóle, po co pytać Pana, co mam na siebie włożyć? Jeśli już mam kogoś zapytać, co mam na siebie włożyć, to się zapytam mojej żony. Albo po prostu stanę przed lustrem i zobaczę, czy po prostu wyglądam w tym jak człowiek, czy to się nadaje do tego, żeby się publicznie pokazać, czy się nie nadaje do tego, żeby się publicznie pokazać. Już o to naprawdę nie ma potrzeby tak uduchawiać takiego prostego zagadnienia, jak na przykład to, jak mam się ubrać, jak mam wyglądać. Przecież Boże Słowo nam określiło bardzo jasno reguły i zasady. Boże Słowo nam nie mówi, że koszulę na nabożeństwo niedzielne ma mieć niebieską, a krawat w grochy ciemnoniebieski. Ale Boże Słowo mi bardzo wyraźnie mówi, że mam mieć ubiór przyzwoity. Że mam mieć ubiór przyzwoity, że mam występować skromnie, powściągliwie, tak żeby godnie reprezentować Chrystusa. I to są zasady ogólne. Stań przed lustrem i zobacz, czy wyglądasz skromnie, czy wyglądasz po prostu, czy godnie reprezentujesz Chrystusa. Czy Chrystus się będzie wstydził za ciebie, czy się nie będzie wstydził? I słuchajcie, to nie dotyczy tylko nabożeństwa. To dotyczy w ogóle występowania chrześcijan w tym świecie. Wszędzie idziemy jako reprezentanci Chrystusa, chyba że myślimy tylko, że my w niedzielę reprezentujemy Chrystusa. I w niedzielę jeszcze wypada być przyzwoicie ubranym, a poza niedzielą to już tam bracia mnie nie widzą, pastor o tym nie wie, więc sami tam. Ja nawet uważam, że na plaży chrześcijanin powinien być odpowiednio ubrany. Nie trzy trójkąciki malutkie i pół metra tasiemki. Nawet na plaży chrześcijanin powinien być odpowiednio ubrany. Bo to nie jest tak, że nagle Chrystus się nie liczy, bo ja teraz leżę na słońcu i mnie słońce, tam jakieś promienie ultra czy jakieś mnie, tutaj mi ciało po prostu kolorują. Zawsze jestem dzieckiem Bożym. Wszędzie, na plaży, w tramwaju, w pracy, w pociągu, za kazalnicą. Wszędzie jestem dzieckiem Bożym. A więc... Bracia i siostry, są ogólne zasady, które Boże Słowo podało i po prostu nie ma co po prostu te pewne kwestie przeduchować. A więc pierwsze podejście do zagadnienia prowadzenie duchem, ja nazwałem właśnie to prowadzenie przeduchowione czy pseudoduchowe. I po drugiej stronie, wiecie, po drugiej stronie jako druga skrajność, może już też określiłem charakter tego, nazwałem sobie to takie podejście racjonalne albo można by powiedzieć przeracjonalizowane podejście z drugiej strony. Ten pogląd, czy sprowadza się do takiej tezy, to zrozumienie sprowadza się do takiego zdania, że Bóg przez swoje słowo i przez Ducha Świętego odnowił umysł człowieka wierzącego. I teraz poprzez odnowiony umysł ja mogę rozpoznać w każdej sytuacji Bożą wolę. W każdej sytuacji odnowiony umysł, Boże Słowo, które jest w moim życiu obecne, daje mi tę możliwość, że zawsze w każdej sprawie rozpoznaję, rozróżniam Bożą wolę, rozważam Bożą wolę i podejmuję racjonalną decyzję, co wolą Bożą jest, a co Bożą wolą nie jest i tą wolę Bożą realizuję, wykonuję. I do tego oczywiście są uzasadnienia Bożego Słowa, bo chociaż my weźmy list do Rzymian, rozdział 12, werset 2, a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. A więc jest o tym mowa, abyśmy umieli rozróżnić w swojej umyśle, co jest wolą Bożą, co jest dobre, co jest miłe, co jest doskonałe. I tych fragmentów jest więcej, chociażby ten fragment, który brat Andrzej przeczytał z listu do Filipian, gdzie jest powiedziane, może ja go jeszcze raz zacytuję, abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści, bez nagany na dzień Chrystusowy. A pierwszy list Jana 5:20 mówi, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum. Dał nam rozum, abyśmy poznali tego jedynego prawdziwego. A więc to jest jakby z drugiej strony podejście, że Bożą wolę całkowicie jestem w stanie rozpoznać, rozróżnić za pomocą odnowionego umysłu, i tą wolę Bożą rozpoznaję i wtedy po prostu tę Bożą wolę wykonuję. Więc nie interesują mnie za bardzo jakieś ekstra naturalne impulsy z zewnątrz, tylko tutaj jest komputer dobrze zaprogramowany, odnowiony, program wgrany jak trzeba i on mi po prostu rozpoznaje, rozróżnia wolę Bożą. Tylko że tutaj musimy teraz sobie powiedzieć ale. Musimy zrozumieć to, że nasz umysł ma pewne ramy, a to dobre jest określenie komputerowe, pamięć RAM. Czyli pamięć RAM to jest taka pamięć, która pokazuje, jakie możliwości ma komputer, obróbki jakichś pewnych danych. I my też mamy w głowie pewne ramy, że nie jesteśmy w stanie wszystko rozpoznać, rozróżnić, ocenić wszystko, co się wokół nas dzieje. Mamy pewne ograniczenia, nazwijmy to te ramy, że mamy te ramy i nie wiem, 256 czy ileś tych. Jedni mają więcej, drudzy mają mniej możliwości. I pozwólcie teraz, że podam wam kilka przykładów Bożych ludzi, którzy gdyby się chcieli kierować w swoim życiu tylko swoimi możliwościami rozpoznawczymi, rozróżnienia, nigdy by nie podjęli Bożej woli w swoim życiu. Bardzo znany przykład, myślę, że go wszyscy znacie, chociażby Abraham, do którego Bóg powiedział: weź swojego syna Izaaka i idź go złóż na ofiarę na górze Moria. Gdyby Abraham ten głos wrzucił w swoje możliwości rozpoznania Bożej woli, to po pewnym czasie by doszedł do wniosku, że to chyba nie może być Boża wola. No bo jak rozpoznać, jak uznać takie zdanie, taki głos, że jest to Boża wola? Czy tak byście to uznali? Bez cienia zastrzeżeń? Gdybyście takie coś usłyszeli, gdyby taki głos do was dotarł? Gdybym zaczął się nad tym zastanawiać, to musiałbym to chyba odrzucić. Gdybym zaczął to analizować w moim komputerze, w moim mózgu, gdybym zaczął to analizować, jest pewne ograniczenie. Albo na przykład Bóg do proroka Ozeasza powiedział: idź sobie, weź za żonę nierządnicę. Panie, to nawet się nie godzi według Bożego prawa. Według Bożego zakonu to nijak nie przystoi. A co byście powiedzieli na to, jak Bóg powiedział do proroka Izajasza: zrzuć z siebie swoje szaty i będziesz chodził nago po Jerozolimie. Panie, musimy to zobaczyć, że oczywiście istnieje aspekt rozpoznania, rozróżnienia Bożej woli, ale jestem o tym przekonany, to widać w Bożym Słowie, że Boża wola czasami wykracza zdecydowanie poza nasze możliwości rozpoznania. I nie jesteśmy w stanie wszystkiego uchwycić, nawet odnowionym umysłem. A więc z jednej strony mamy tak zwane stanowisko, które określiłem, przeduchowienie czy pseudoduchowe, gdzie dosłownie pytamy Boga o kolor krawata, i z drugiej strony stanowisko, w którym wszystko staramy się rozpoznać, rozróżnić naszym umysłem, i to, co nasz umysł uznaje za zgodne z Bożą wolą, to będziemy realizować. A jeżeli nasz umysł coś nie uznaje, że jest to zgodne z Bożą wolą, to po prostu tego nie realizujemy i odrzucamy. I myślę, że dobrze w tym miejscu sobie troszeczkę te poglądy do siebie tak zbliżyć, obydwa, i spojrzeć, że istnieje jakieś podejście zrównoważone. Jakieś zrównoważone podejście, wyważone podejście, które, powiedzmy tak, z jednej strony uznaje rolę odnowionego umysłu w życiu człowieka wierzącego. Bo przecież w zwyczajnych sprawach, w codziennych sprawach, w rzeczach życia codziennego, jako chrześcijanie, ludzie, którym Bóg dał rozum, a nie odebrał rozumu, ale dał nam rozum, i ten rozum nam mamy odnawiany przez Boże Słowo, wypełniony Bożym Słowem, przepełniony Bożym Słowem, jesteśmy w stanie zwykłe sprawy życiowe rozsądzić. Zresztą tak nam mówi Boże Słowo. Jak to nie potraficie zwykłych spraw życiowych rozsądzić? Jesteśmy w stanie te zwykłe rzeczy życiowe rozpoznać, rozsądzić. I możemy naprawdę w tym, co z biegiem spraw codziennego życia Bóg uzdolił nas do tego, abyśmy mogli podejmować właściwe, oczywiście w bojaźni Bożej, z modlitwą, decyzje w oparciu o Boże Słowo, o przemieniony umysł, o nasze władze poznawcze, zdolności, którym Bóg nam dał. Ale z drugiej strony, kochani, nie możemy wykluczyć i nie wolno nam tego zrobić. Jeśli jeszcze wierzymy w to, jesteśmy zielonoświątkowcami, że wierzymy w to, że jesteśmy charyzmatycznymi chrześcijanami, nie wolno nam wykluczyć też tego, że w sytuacjach, w których wiadomo o tym, że nasz umysł nie wystarcza, nie jest w stanie tego poznać, zrozumieć, Bóg ma swoje nadnaturalne możliwości docierania do nas przez swojego ducha, czy to w postaci, nie wiem, impulsu, pokierowania, przekierowania naszych myśli, czy w postaci jakiejś właśnie Bożej myśli, która pojawia się nagle, niespodziewanie w naszym umyśle, czy wręcz, tak jak powiedziałem wcześniej, nawet jakiegoś odczuwalnego wewnątrz przekonania co do jakiejś sprawy, że powinniśmy w tą stronę pójść, czy powinniśmy tę sprawę wykonać. Nie możemy tego wykluczyć, odrzucić, bo wtedy tak naprawdę blokujemy się i zamykamy się na to, co naturalne, na to, co od Boga, na to, co z Ducha Świętego bezpośrednie, blokujemy się na to. I w Bożym Słowie, i tutaj za przykład mogłoby służyć Księga Dziejów Apostolskich, mamy sporo, nie powiem, że aż bardzo wiele, ale sporo takich przykładów, które nam bardzo wyraźnie pokazują, że Bóg w naturalny sposób przez Ducha Świętego przemawiał do chrześcijan, do Bożych sług, którzy byli odrodzeni, mieli umysły odrodzone, ale potrzebowali bezpośredniego pokierowania. I jeden tylko przykład, ich jest wiele, z Dziejów Apostolskich, z 8 rozdziału czytamy, a anioł pański rzekł do Filipa, mówiąc: wstań, idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy, jest to droga pustynna, a powstawszy poszedł, a oto Etiopczyk, eunuch dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić, powracał, a siedząc na swoim wozie czytał proroka Izajasza i rzekł duch Filipowi: podejdź i przyłącz się do tego wozu. I tutaj już mamy właśnie to, co jest nadnaturalne. Mamy coś, z czego Filip nie mógł sobie sam wymyślić, bo w tym czasie był w Samarii i był w środku, w centrum przebudzenia. Miał dużo pracy, byli ludzie, którzy się nawrócili, byli ludzie, którzy potrzebowali słyszeć Ewangelię, byli ludzie, o których się trzeba było modlić i Bóg przychodzi nagle, anioł do niego mówi: zostaw, tam jest ważna praca do wykonania. To było poza możliwościami jego rozumu. On nie mógł tego sam wymyśleć. Przyszło coś, co było nadnaturalne, co było od Ducha Bożego, co było z Ducha Świętego, on się temu poddał, Bóg go mógł użyć i wykonał dobre dzieło. I takich przypadków, takich przykładów w dziejach apostolskich jest więcej, kiedy Boży ludzie, którzy posiadali odnowiony umysł, zdolność rozróżniania dobrego i złego, zdolność rozpoznawania Bożej woli, byli bezpośrednio pokierowani przez Ducha Świętego do wykonania jakiegoś dzieła, do którego Bóg ich wzywał w danej sytuacji. Gdybym miał jeszcze pokazać coś wam w dziejach apostolskich, bo też jest takie, myślę, że to jest prawidłowe podejście, że Księga Dziejów Apostolskich to jest księga opisująca nam działanie Ducha Świętego, to też oprócz takich nadnaturalnych przejawów inspiracji od Ducha Bożego, na przykład w Księdze Dziejów Apostolskich znajdują się też opisy takich sytuacji, w których widzimy, że Boży ludzie, Boży mężowie, apostołowie zebrali się, by jakąś sprawę rozważyć. Czytamy o tym, że w 15 rozdziale, a pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci, jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. I powstał problem wynikający właśnie z tej niespójności nauki. I dalej w 6 wersacie czytamy, że zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć, a gdy już ją długo rozważano, wstał Piotr i rzekł do nich. A więc takie sposoby też stosowano, że gdy zaistniał jakiś problem, to grupa ludzi zebrała się, apostołowie, starsi, dojrzali w służbie, by tę sprawę rozważyć. Jest powiedziane, gdy już ją długo rozważali. Przecież tacy superduchowi apostołowie, o jakich tutaj jest mowa, przecież tu mamy grono 12 apostołów, do tego dochodzi apostoł Paweł. Czy możemy sobie wyobrazić bardziej kompetentne grono, żeby rozstrzygnąć jakąś sprawę? Oni i tak to długo, długo rozważali. A więc Bóg używał i takiego sposobu, że trzeba się na czymś zebrać, rozpoznać, rozważyć, modlić się, szukać Bożej odpowiedzi, po prostu trwać w społeczności z Bogiem, pozwolić Bogu pracować w naszym umyśle, dojść do właściwego zrozumienia, całości. A więc, drodzy, to jest bardzo ważne, że z jednej strony Bóg naprawdę odrodził nasz umysł, dał nam zdolność rozróżnienia dobrego i złego i powinniśmy to umieć użyć na co dzień, powinniśmy umieć robić z tego użytek, ale z drugiej strony nie powinniśmy całkowicie zablokować i wyłączyć się, zamknąć sobie możliwość dostępu Ducha Świętego w różnych sytuacjach do naszego życia, bo wtedy będziemy tylko racjonalnymi chrześcijanami, którzy kierują się tylko umysłem i zdolnościami poznawczymi. A taki przykład może z minionego tygodnia, kiedy taki impuls, taka inspiracja. Miałem jakiś czas tam przed Bogiem, muszę się akurat pochwalić, że czytałem Pismo Święte, no ale akurat tak było, więc nie wymyślam tego, żeby, nie będę zmieniał, żeby nie powiedzieć, że czytałem. Czytałem i nagle taka myśl wyszła do mnie, a zadzwonił do jednej osoby. Wiecie, i mogłem do tego podejść w następujący sposób. Jest pora obiadowa, bo akurat tak było. A może ta osoba je obiad, może zadzwonię do niej. Wiecie, wieczorkiem zadzwonię, bo to taka ani... Ale nie, po prostu wziąłem za telefon, zadzwoniłem. I rozmawialiśmy 10 minut i wiecie, to była ważna rozmowa. Ta osoba mi podziękowała za telefon. Są takie, wiecie, drobne rzeczy. Czy ja miałem w kalendarzu wpisane godzina 14:30 telefon do? Nie. Przychodzą tego typu inspiracje, na które my musimy być uwrażliwieni. Bo dzięki temu możemy wypełnić Bożą wolę, którą jesteśmy w stanie tutaj rozróżnić i rozpoznać. Nie byłoby tego. Może ta osoba, może ktoś inny by zadzwonił, Lucynka na przykład, bo nasza kochana siostra jest przez Boga używana w telefonach i dzwoni do różnych ludzi. A może Bóg chciał ciebie użyć, czy ciebie, abyś ten Boży plan, tą Bożą wolę w tym względzie wykonał. Jeszcze o jednej rzeczy chcę powiedzieć, mianowicie o prowadzeniu duchem, które ja nazwałem, czy nazywam nierozpoznawalne kierownictwo Ducha Świętego. Nie wiem, czy to brzmi wam trochę tajemniczo. Nierozpoznawalne kierownictwo Ducha Świętego. Na czym to polega? To polega na tym, że w pierwszej fazie naszego życia, czy w jakiejś sytuacji, nie rozpoznajemy w sposób bezpośredni, że jesteśmy kierowani, prowadzeni Duchem Świętym. Nie mamy jakiegoś nadnaturalnego impulsu, nadnaturalnych wskazówek, ale realizujemy coś, oczywiście żyjąc w posłuszeństwie Bogu. I nagle się okazuje, że tak jest bieg okoliczności, że my patrząc na to mówimy, ale nas Bóg poprowadził. I słuchajcie, nawet nie byliśmy w jakiś sposób szczególny, ponadnaturalny, zainspirowani, poruszeni, pokierowani. Ale w konsekwencji okazuje się, że jesteśmy w nurcie. Że jesteśmy w realizacji Bożego planu, Bożej woli. Nie rozpoznajemy tego na początku, ale widzimy to, wiecie, po owocach. Widzimy to, jak się drzewo rusza i liście się ruszają i widzimy, że duch wieje. I znów taka króciutka ilustracja akurat z tygodnia, który minął. W zeszłym tygodniu już wcześniej umówiliśmy, że we wtorki będziemy wychodzić na takie spotkania ewangelizacyjne. I znów się muszę przyznać do czegoś, że w ten wtorek, kiedy przed ten dzień wiedziałem, że o godzinie wieczorem czy po południu no, powinniśmy się jakoś umówić na to spotkanie ewangelizacyjne, na to wyjście, nie chciało mi się. Wam się też nie chce czasem? Nie chciało mi się. Wstyd, przyznaję się z ręką na sercu, nie rzucajcie pomidorami. Nie chciało mi się. Siedziałem sobie w domu, myślałem sobie, takie fajne popołudnie, posiedzę sobie. Zwłaszcza, że pomyślałem sobie, w poniedziałek byłem, bo ewangelizacja była na wzgórzach i byłem, więc wtorek mogę mieć wolne. A tu nagle dzwoni brat Jurek zastawny do mnie. Dzwoni do mnie i pyta się mnie, czy jest zorganizowane wyjście, rozmawiamy i pyta się mnie, czy ewentualnie, no, kto tam się zgłosił. Ja mówię, że Freddy się zgłosił, jeszcze ktoś się zgłosił. I on mówi do mnie, czy ja bym z nim nie poszedł. Takie niezręczne pytanie w tym stanie do mnie. No co mam powiedzieć, że mi się nie chce? Nie mogę przecież bratu Jurkowi powiedzieć, że mi się nie chce. I powiedziałem bratu Jurkowi tak, że ja zadzwonię do tego chłopaka, ty zadzwoń do siostry i może się umówimy. No ale jak już powiedziałem, no to niestety musiałem to zrobić. Zadzwoniłem, wymieniliśmy informacje i on się zgodził. No. Więc jak się zgodził, no to już nie miałem wyjścia. Musieliśmy pójść. Poszliśmy. Jedna osoba nie chce rozmawiać, druga nie chce, trzecia nie chce. I nagle idzie Pan z góry, już z daleka jego poznaję. To jest Pan, którym w poprzednich roku poświęciliśmy dużo czasu i dużośmy z nim rozmawiali. Nawet się ucieszył, że nas spotkał. Gdzie 18:45, duży park, my idziemy i Pan idzie akurat tą samą alejką, idzie do nas, żeby nas spotkać, idzie na nasze spotkanie z nami. A mogłem przecież lody jeść w domu, nie? Czy tam sobie Coca-Colę pić. Ja nie miałem Coca-Coli, ale szogłem sobie jakieś. Mogłem, nie? Gdzie mogłem? Spotkaliśmy go i się ucieszył. I mogliśmy znów przez 20-25 minut odnowić coś, porozmawiać. Wiecie, i później tak mi trochę wstyd było, wracając, myślałem sobie tak, panie, jak to jest? Człowiek nie wie, że tylko czasami tak przyciśniesz, żeby coś dla Królestwa Bożego. Cię nierozpoznawalna Boża wola. My po prostu czasami nie wiemy, a czasami się tak opieramy tej Bożej woli. Bóg nam pokazuje. Dopiero z perspektywy tak z tyłu zaczynamy widzieć, że to jest to, co Bóg ma dla nas. A więc, drodzy, tych przypadków, tych sytuacji jest mnóstwo w naszym życiu, że realizujemy, czasami wykonujemy Bożą wolę, jesteśmy inspirowani czy prowadzeni Duchem, bezpośrednio tego nie odbierając. Takich przykładów moglibyśmy w Piśmie Świętym znaleźć wiele. Kiedy Bóg kogoś prowadził, a nawet o tym nie wiedział, dopiero zobaczył, mówi tak faktycznie, teraz wiem, że Panie Boże, mnie to przysłałeś. Dziesiątki takich przykładów są. Teraz wiem, że Panie Boże, mnie tu przysłałeś, że byłeś ze mną, że mnie prowadziłeś. Ale drodzy, aby tak było, gdy wracamy teraz do listu do Rzymian, rozdziału 8, wróćmy teraz do listu do Rzymian. Musimy jeszcze coś sobie rozważyć, zanim zamknę ten temat. List do Rzymian, rozdział 8. Chciałbym powiedzieć o pewnym warunku, aby to słowo mogło się w naszym życiu realizować. Jest do Rzymian, rozdział 8, wersety 14-15. Często jest tak, że zaczynamy czytać ten fragment właśnie od wersetu 14-15. Zaczynamy go czytać w tym momencie, w tym miejscu. Drodzy, aby to słowo było prawdą w naszym życiu, aby to słowo mogło się praktycznie realizować, chciałbym, abyśmy troszeczkę sięgnęli do kontekstu i zobaczyli, w jakim kontekście apostoł Paweł użył tego stwierdzenia. W jakim kontekście. I ten kontekst nam troszeczkę bliżej wyjaśni, jakie są warunki, aby to słowo się w naszym życiu mogło realizować. Może jeszcze jedną rzecz powiem wam odnośnie tego wersetu 14. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Gdy sobie otworzymy interlinari, przeczytamy to stwierdzenie, tam jest powiedziane, że ci, którzy pozwalają się prowadzić Duchowi Świętemu, są dziećmi Bożymi. I to jest mała, ale duża różnica. To jest powiedziane, że ci, którzy pozwalają się prowadzić, i to słowo pozwalają bezpośrednio mówi mi o moim wyborze, o mojej decyzji, że ja na coś pozwalam albo na coś nie pozwalam. Tutaj jest tak powiedziane, jakby to było troszeczkę poza moją wolą. Tak jakby to się działo automatycznie. Jestem dzieckiem Bożym, narodziłem się na nowo, nawróciłem się, a więc czy leżę, czy śpię, cokolwiek robię, Duch Boży mnie prowadzi. Nie taki jest wydźwięk tego słowa. Tu jest powiedziane, że ci, którzy pozwalają się prowadzić Duchowi Bożemu, ci są dziećmi Bożymi. I to już składa na mnie pewną odpowiedzialność. Jak można mówić obrazowo, piłeczka jest po mojej stronie. To słowo nam mówi też o tym, że Duch Boży chce mnie prowadzić. On jest otwarty, on jest gotowy. Tak samo jak w liście do Efezjan w rozdziale 5, tam chyba werset 19, kiedy jest powiedziane, bądźcie pełni ducha, to gdy sięgniemy znów do tekstu greckiego, to jest powiedziane, pozwólcie się napełnić duchowi. Czy jest to inne zabarwienie? Jest inne zabarwienie, bo ono wskazuje na to, że to Bóg chce uczynić, a znów jest po mojej stronie, musi być odpowiednia postawa, musi być po mojej stronie odpowiednia pozycja przed Bogiem, aby Bóg mógł to uczynić. I tu jest dokładnie tak samo. Pozwólcie się, ci, którzy pozwalają się prowadzić Duchowi Bożemu, są dziećmi Bożymi. I od 5 wersetu list do Rzymian, rozdział 8, czytajmy. Bo ci, którzy żyją według ciała, jeszcze może zaznaczę, że jest to mowa do chrześcijan, to nie jest list adresowany do ludzi tego świata. Każde stwierdzenie, które pada w rozdziale 8, dotyczy dzieci Bożych. Dotyczy mnie i dotyczy ciebie, dotyczy nas. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą, ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swojego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, a jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie, bo ci, którzy pozwalają się prowadzić duchowi Bożemu, są dziećmi Bożymi. Tak należałoby to przeczytać. Nie rozdzielać tego, nie urywać w tym miejscu. Zrobić z tego jeden tok myślowy, bo to jest jeden tok myślowy. I teraz dochodzimy do sedna zrozumienia, gdzie się zaczyna prowadzenie duchem. Gdzie się zaczyna prowadzenie duchem? I to jest powiedziane tak, że jeśli żyjemy według ciała, i tu jest określenie ciało, nasza cielesna, grzeszna, stara natura, to myślimy o tym, co cielesne. To jest jednoznaczne. Jeżeli człowiek nowonarodzony, naprawdę to dotyczy ludzi nowonarodzonych, zrodzonych z Boga, zrodzonych z ducha, podejmują taki wybór w swoim życiu, taką decyzję, że skłaniają się ku tej części swojej natury, która jest tą częścią gorszą. Skłaniają się ku starej naturze i ją pozwalają, żeby ona go inspirowała w życiu i prowadziła w życiu, to ci ludzie myślą o tym, co cielesne, a nie co jest Boże, nie to, co duchowe. Dalej. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Dalej werset 6 mówi, albowiem zamysł ciała to śmierć. Wiecie, jakie to jest mocne określenie? Że zamysł ciała to śmierć? Bo my się dziwimy, dlaczego chrześcijanie umierają. Dlaczego chrześcijanie umierają? Dlatego umierają, że zamysł ciała, życie według cielesnej starej natury w konsekwencji zrodzi śmierć. Gdzieś na końcu jest śmierć. Dalej. Dalej jest powiedziane w wersecie 7, dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Jest wrogi Bogu. Tu nie ma żadnego prowadzenia duchem. Nie poddaje się bowiem prawu Bożemu, to słowo źle, prawu Bożemu, czyli inaczej mówiąc, nie poddaje się przykazaniom Bożym, w Bożej woli, bo też nie może. To jest cała tajemnica. Jeśli w naszym chrześcijańskim życiu, po zrodzeniu na nowo, nie podejmiemy boju i codziennej walki, aby żyć według nowej, duchowej natury, która została w nas zrodzona przez Ducha Bożego, a skłonimy się ku naszej starej, cielesnej naturze, to nie będziemy prowadzeni duchem. To jest może trudna prawda, ale to jest prawda wynikająca z myśli Bożego Słowa. Nie będziemy prowadzeni duchem, bo będziemy prowadzeni ciałem. Będziemy prowadzeni cielesną naturą. I wtedy Duch Boży nie będzie miał do nas dostępu. Boża wola będzie od nas odległa, będzie nam się wydawało, że jesteśmy jak najbardziej w porządku chrześcijanami. Ale będziemy uwikłani w grzechy, bo zamiast ciała to śmierć, będziemy uwikłani w grzechy. Będziemy uwikłani w cielesne myślenie. Będziemy uwikłani w realizację własnych planów i pomysłów w życiu, a nie będziemy zaangażowani w realizację Bożej woli. I to dotyczy Bożych dzieci, tak może być. Drodzy, dlatego Boże Słowo bardzo nam mocno mówi, że Duch Boży ma mieszkać w nas, On mieszka w nas, ale On nie tylko ma mieszkać w nas. Werset 13 nam mówi, 12-13, tak więc bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Ale jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziemy. Jesteśmy powołani do tego, aby umartwić naszą cielesną, grzeszną naturę. I drodzy, to jest bój od której do której. To jest bój całą dobę. To jest w praktyce realizacja słowa, kto się zaprze samego siebie. To znaczy zaprzeć się samego siebie. To znaczy zaprzeć się swojej grzesznej, cielesnej natury, która próbuje zdominować nasze codzienne życie. Jeśli się jej zapieramy, to wtedy jesteśmy prowadzeni duchem. Jeśli jej dajemy górę i ona rządzi w naszym życiu, mogę to oświadczyć, myślcie co chcecie, nie jesteśmy prowadzeni duchem, jesteśmy prowadzeni cielesną, grzeszną naturą. I musimy się z tego opamiętać, jak to woli. Opamiętać z tego. Więc, drodzy, to są takie, wydział, duchowe zależności, które wynikają z rozumienia Bożego Słowa. Podsumowując, może zakończę w ten sposób. Bóg chce prowadzić swoje dzieci przez Ducha Bożego. To nie jest automatyczne. To jest kwestia wyboru. To jest kwestia poddania się Duchowi. Z jednej strony jestem daleki od odrzucenia odnowionego umysłu, bo wierzę, że to jest błogosławieństwo i dar dla mnie. Ja uznaję, że odnowiony przez Boże Słowo umysł jest Bożym darem, Bożym instrumentem, który jest mi niezbędny w życiu, ale jednocześnie uznaję jego ograniczoność. Uznaję, że nie jest mój umysł wszechwiedzący i w każdej sytuacji ogarniający istotę sprawy. Potrzebuje nadnaturalnego prowadzenia duchem, impulsów, inspiracji od Ducha Świętego, potrzebuje ich, aby móc Bożą wolę wypełniać. To jest jakieś zrównoważone podejście. I do tego chcę jeszcze powiedzieć tak, że jeśli mamy być w życiu prowadzeni duchem i to słowo ma się wypełnić w naszym życiu, warunek niezbędny i konieczny, umartwiać naszą cielesną, grzeszną naturę, która żyje. Jeszcze próbuje wstawać z martwych, z grobu, umartwiać od naszym życiu. I to jest wielkie wyzwanie, które Bóg składa na nas. A dopiero wtedy możemy śmiało powiedzieć, że poddajemy się Duchowi, prowadzi nas i realizujemy i wypełniamy Bożą wolę. Drodzy, zapraszam was do modlitwy. Chciałem się ustosunkować do tego, co mówiłem w modlitwie. Każdy sam niech się ustosunkuje. Każdy niech z nas spróbuje spojrzeć prawdzie w oczy, spojrzeć Bożemu Słowu w oczy, pozwolić Bogu pracować w naszym życiu i zapytać się, gdzie jestem, co dominuje moje życie, co determinuje moje życie, czemu jestem poddany, co wybieram, w którą stronę idę w moim życiu. Niech nas Pan naprawdę posili i prowadzi w tym. Halleluja, dzięki Ci, Panie Jezu.